Jest z nami na antenie pan dr Grzegorz Piątkowski, politolog i prawnik. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, drodzy państwo, kwestia relacji samorządy a państwo. Co się dzieje w Polsce? Tak można spytać nieco może dramatycznie, bo ta sytuacja daje dużo do myślenia. Zaangażowanie samorządów w politykę centralną, mówimy o jakichś próbach dekompozycji państwa. Prosimy nam to przybliżyć. Jaki jest sens, zamysł, jakie mogą być skutki takiego postępowania, o jakim słyszymy? Mówimy o tych 21 tezach zawierających propozycje zmian dotyczących funkcjonowania samorządów w Polsce z 4 czerwca.
Platforma Obywatelska i wraz z nią cała koalicja nienawiści niestety szuka jakiegokolwiek możliwego punktu zaczepienia, aby zaatakować Zjednoczoną Prawicę. I widząc w wyborach europejskich, że dotychczasowe metody nie przyczyniają się właściwie do żadnego sukcesu, postanowiła spróbować kolejnej metody, czyli zaoferowania ludziom jakiejś ułudy, że będą mogli w lepszy sposób sami decydować o sobie. Ta ułuda oczywiście jest opakowana w ładnie brzmiące hasło decentralizacji. Niemniej jednak z samą decentralizacją niewiele ma wspólnego, ponieważ jeśli chodzi o taką dobrze ujętą decentralizację, to oczywiście rząd Zjednoczonej Prawicy tego typu kroki podejmuje. Na przykład jeśli mówimy o głównym urzędzie miar w Kielcach, jeśli mówimy na przykład o siedzibach pełnomocników rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu i Krakowie. Także tego typu dobra decentralizacja jest wykonywana. Natomiast strzec się musimy tego, co niestety proponuje PO, czyli właśnie dekompozycji państwa polskiego, bo propozycja to polega na tym, że zniknie część ministerstw, zostanie oddana kompetencja decyzyjna na szczebel prawdopodobnie wojewódzki albo jakiś regionalny do decydowania o większości spraw, które z samej istoty wymagają decyzji na poziomie centralnym, bo nie jesteśmy w stanie podejmować pewnych kroków skutecznie na poziomie centralnym, a niestety w takim modelu, jak Polska funkcjonuje, tych decyzji też nie byłyby w stanie podejmować województwa. My żyjemy ułudą, w sensie w tym programie PO. PO żyje ułudą, że chciałaby doprowadzić do sytuacji na przykład takiej jak w Szwajcarii czy w Niemczech, a tymczasem doprowadzi, jeśli by się to udało, to doprowadzi do takiej sytuacji, jakiej mieliśmy dwukrotnie do czynienia w historii Polski, czyli w XII wieku rozbicie dzielnicowe, a później rozbicie centralnego pionu państwa polskiego w XVIII wieku, co doprowadziło do 123 lat niewoli, kiedy Polska została całkowicie wymazana z mapy. I szczególnie właśnie, kiedy inne państwa wokoło są mocne, to nie można dopuścić do tego, żeby sama państwowość Polska została osłabiona właśnie takimi postulatami, jak proponuje Platforma Obywatelska dzisiaj.
Tutaj dotykamy, panie doktorze, też samej kwestii ustrojowej państwa. Pan tu wspomniał Szwajcarię, państwo federalne, tak? Polska nie jest państwem federalnym. Też kwestia w ogóle też, ten wątek tutaj wyjaśnijmy. Według naszej konstytucji, jakim państwem jest Polska? Czy możemy się, na ile mamy tę przestrzeń, margines, nie wiem, porównywania się do Szwajcarii w sensie ustrojowym?
My jesteśmy państwem unitarnym i Polska jako de facto jednolite państwo w opozycji na przykład do Szwajcarii, gdzie właściwie mamy 4 języki, mamy bardzo dużą od wieków historycznie ujętą autonomię wszystkich kantonów. To jest de facto związek takich, jakby można powiedzieć, mini państw połączonych w jedno państwo.
Ale to jest też owoc wielu wieków historii tego kraju.
Tak, naturalnie. To są setki lat, gdy historia Polski pokazywała, że to kiedy władza centralna była w Polsce silna, nam się wiodło doskonale, a kiedy ta władza słabła i kiedy tendencje odśrodkowe występowały, to zawsze na tym korzystali sąsiedzi. Po XII wieku, po rozbiciu dzielnicowym, odpadły przecież od Polski Śląsk, Pomorze, ziemia lubuska. Natomiast po XVIII wieku oczywiście zniknęliśmy całkowicie z mapy Europy i świata. Także ta tendencja jest całkowicie jasna. Dodatkowo oczywiście Szwajcaria sobie może na wiele rzeczy neutralność pozwolić, będąc jednym z najbogatszych państw świata, położonym właściwie w Alpach, niemożliwym do zdobycia. Nawet Niemcy w czasie II wojny nie odważyli się położyć ręki na Szwajcarii, mimo że przecież technicznie taką możliwość prawdopodobnie by mieli. Dlatego ten unitaryzm polski zapisany w Konstytucji, ale nie tylko w Konstytucji, ale przede wszystkim w takiej logice funkcjonowania państwa polskiego, też istniejącego przecież między dwoma bardzo silnymi sąsiadami, czyli Niemcami i Rosją, wymaga przede wszystkim pewnego stopnia centralizacji państwa w tych obszarach oczywiście, gdzie jest to najlepsze dla nas, bo nikt nie przeczy, że pewien zakres kompetencyjny jest oddany gminom, czy powiatom, czy województwom, tam gdzie na zasadach subsydiarności te podmioty wykonywałyby określone czynności najlepiej. I tak się rzeczywiście dzieje. No, oczywiście ten system można dalej ulepszać, można pewne kompetencje przenosić pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego. Natomiast co do zasady, jeśli chodzi o sam ustrój państwa polskiego, on jest unitarny i powinien taki pozostać dla dobra nas wszystkich. Tutaj nie ma właściwie w obecnych warunkach, w obecnym kształcie Polski, ale też geopolitycznym naszym otoczeniu, nie ma właściwie żadnej innej możliwości. A te pomysły, które by się opierały właściwie tylko i wyłącznie na podziale, można powiedzieć, światopoglądowym. Tam ktoś zauważył, że karta LGBT z Warszawy nikogo na Podkarpaciu nie interesuje, bo jest to za daleko. Przede wszystkim wydaje mi się, że na pewno interesuje i dzięki Bogu interesuje, dzięki Bogu Polaków interesuje to, co się dzieje w Warszawie, to, co się dzieje w innym zakątku Polski. Jako wszyscy stanowiący jeden naród chcemy, żeby cały ten naród odnosił sukcesy, chcemy, żeby państwo odnosiło sukcesy i to oczywiście się przekłada na to, że później my wszyscy Polacy jako jednostki też te podstawowe podmioty państwowości polskiej odnosimy sukcesy.
Mamy też choćby z historii też te piękne karty, gdzie poznaniacy, armia Halera jechali, bronili Lwowa przecież, kiedy Polska się kształtowała, więc tutaj nie było. Moja mała ojczyzna była ojczyzna kropka Polska, więc tutaj też tutaj jakby zapomnienie o tych pięknych kartach. Panie doktorze, jeszcze spytam, bo to jest trochę taka sytuacja, gdzie państwa, gdzie miasta sobie roszczą rolę do bycia podmiotami politycznymi miasta. Czy miasta są podmiotami politycznymi? Jaki jest charakter miasta w naszym systemie ustrojowym?
W naszym systemie ustrojowym oczywiście miasta całkowicie są podległe centralnemu ustrojowi Polski. Tutaj nie ma żadnego pola manewru. Natomiast miasta dzisiaj są upolitycznione przede wszystkim. Te duże miasta, o jakich mówimy, gdzie PO czy koalicja nienawiści wobec Zjednoczonej Prawicy chciałaby szukać swojego poparcia i gdzie jakieś postulaty są wysuwane, to są miasta, gdzie rzeczywiście PO dość dużo głosów dostaje i prawdopodobnie na tym próbują budować, niestety dalej dzieląc Polaków, kopiąc jeszcze większe rowy podziałów, a przede wszystkim jeśli chcemy funkcjonować rzeczywiście w optymalny sposób, jeśli chcemy jako państwo i my wszyscy jako Polacy, no, aby było możliwie jak najlepiej i dla całego państwa, i dla poszczególnych jednostek, to nie ma możliwości, aby pogłębiać dalsze podziały. Podziały już PO zdołało do tak gigantycznych rozmiarów rozdmuchać właśnie swoją propagandą nienawiści i ciągłym podsycaniem właśnie rozdźwięku pomiędzy dwoma, można powiedzieć, takimi częściami politycznymi społeczeństwa polskiego, że tutaj trzeba powiedzieć jasno stop. Nie twórzmy dalej podziału, bo to tylko i wyłącznie działa na szkodę Polski, a jeśli ktoś chce tego typu podziały tworzyć, ewidentnie działa na szkodę Polski.
Mhm. Czyli jest ruch, który osłabia integralność naszego kraju. Też mamy tutaj choćby sprzed niewielu lat, pamiętamy o ruchu Autonomii Śląska, gdzie też były takie bardzo mocne tendencje do bardzo silnej autonomii, gdzie też były popierane politycznie tego typu ruchy, a więc to jest coś, co już gdzieś od jakiegoś czasu konsekwentnie wraca i teraz nabiera niejako nowej formy, jakiejś, sztandarowej wręcz, tak możemy powiedzieć.
To wraca i to niestety wraca nie tylko w Polsce, bo tego typu ruchy pseudoautonomiczne mamy oczywiście w całej Europie i też z doniesień medialnych wiemy, kto te ruchy pseudoautonomiczne wspiera w całej Europie i kto na tym korzysta. Jest to oczywiście tylko i wyłącznie Rosja, której zależy na nieporządku w Europie, na tym, żeby łatwo było poszczególne państwa pojedynczo czy rozgrywać pomiędzy sobą, czy korzystać w jakichś takich ciemnych interesach rosyjskich na tym. Dlatego tym bardziej tutaj nie powinniśmy się dać ogarnąć jakiejś takiej ułudzie właśnie że jeśli oddamy wszystko w ręce regionów, to nagle zacznie być dobrze, bo to po pierwsze wcale się tak nie stanie. Po drugie, w znaczący sposób osłabi Polskę, osłabi unitarne państwo, osłabi naród polski i przyniesie same niestety przykre, co najmniej tego eufemistycznie mówiąc, przykre rezultaty dla Polski.
Czy przewiduje pan, panie doktorze, nie wiem, jakąś, nie wiem, pospolite ruszenie samorządowców teraz też w kontekście wyborów jesiennych parlamentarnych, czy raczej coś takiego nam nie grozi?
Samorządowcy pokazali wielokrotnie, że oni są skuteczni na swoim terenie, bezpośrednio jeśli kandydują do samorządu. I tak rzeczywiście powinno być. Natomiast próby kandydowania choćby do Senatu, co teraz też jest podnoszone przez znanych nawet samorządowców, zwykle kończyły się sromotną klęską, fiaskiem. Także przede wszystkim nie sądzę, żeby samorządowcy zdecydowali się na kolejny tego typu ruch, bo już doświadczyli na własnej skórze, że to się nie kończy dla nich pozytywnie. A jeśli chodzi o sam takie jakieś pospolite ruszenie, czy poparcie w ogóle dla tego pomysłu?
No ile jest ono pospolite w ogóle?
Tak, przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy jest pospolite. Według mnie nie będzie pospolite na pewno i nie będzie wcale wielkiego poparcia, ani nawet dużego dla tego pomysłu. Tym bardziej, że przede wszystkim Polacy oceniają wiarygodność osoby, która o danym postulacie mówi. Bo łatwo jest mieć usta pełne rzeczywiście szczytnych czy pięknych ideałów, nawet jeśli te usta wypowiadają te pomysły cynicznie. Niemniej jednak wydaje mi się, że nauczyliśmy się już oceniać wiarygodność poszczególnych osób. To znaczy od wiarygodności, od realizacji obietnic zależy to, czy jesteśmy w stanie zaufać kolejnym słowom padającym z ust danej osoby. I tutaj mamy z kolei gigantyczny właśnie rozdźwięk pomiędzy tym, co PO mówi, a co dotychczas wykonało, albo co obiecało zrobić, a czego nie zrobiło, a z pomysłami kluczowych osób Zjednoczonej Prawicy, ponieważ te pomysły wszystkie zostały wykonane. Także wiarygodność rządu Zjednoczonej Prawicy jest bardzo wysoka, a wiarygodność PO czy Koalicji Nienawiści, ktokolwiek tam do PO będzie sobie życzył dołączyć, czy jakichś innych podmiotów typu Robert Biedron, jest przyzerowa.
A swoją drogą to ciekawe zjawisko, jak można zaledwie rok po stuleciu niepodległości Polski, gdzie usta były pełne haseł o miłości do ojczyzny, rok po tych obchodach uroczystych mówić o no, de facto dekompozycji państwa. No to też taki fenomen, to taka dygresja, może tylko dopowiedź. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę naszą rozmowę na antenie Radia Maria. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan dr Grzegorz Piątkowski, politolog i prawnik.